dzisiejsze rozważanie Bożego Słowa skoncentrujemy wokół fragmentu Dziejów Apostolskich, rozdział 14, wersety od 5 do 18. Chciałbym przypomnieć tylko, że apostołowie Paweł i Barnaba znajdują się w czasie pierwszej wyprawy misyjnej. To są lata 45 do 49. Teren ewangelizacji zaczęli od Cypru, potem tereny Azji Mniejszej. Za nami jest doświadczenie tej wspaniałej katechezy, którą w Antiochii Pizydyjskiej wygłosił apostoł Paweł. Doświadczenie tego, że to nauczanie zostało odrzucone. Część mieszkańców przyjęła słowo, część odrzuciła. I dzisiaj kolejna odsłona. Niezwykle ważny fragment, ponieważ pierwszy raz w Dziejach Apostolskich zostaje przedstawione nauczanie skierowane tylko do pogan. Do tej pory słuchaliśmy tego nauczania, w którym apostołowie, nauczyciele wiary czy diakoni odwoływali się na przykład do tekstów Starego Testamentu, do tekstów historii zbawienia. Było to zrozumiałe, jeżeli nauczanie odbywało się w synagogach albo było skierowane do ludzi, którzy mieli jakieś podstawowe zorientowanie w Piśmie. Przypomnę tylko tego Etiopa chociażby, który z księgą Izajasza wędrował, wracał do swojego kraju. Dzisiaj mamy przykład środowiska całkowicie pogańskiego. Czyli środowiska, w którym nie ma odniesienia do wiary biblijnej, do wiary Izraela. Co przynosi nam tekst? Objawienie najpierw takiej prawdy, że ból i cierpienie są wpisane w kondycję ludzką, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z ludźmi wierzącymi, czy z ludźmi niewierzącymi. Pojawia się tutaj, wspomniany zostaje człowiek, który jest kaleką od urodzenia, który nigdy nie chodził. My sobie oczywiście, znając Ewangelię świętego Jana, możemy przypominać, że tam czy w innych pismach wspomniani są ludzie, którzy doświadczają podobnych chorób. Ból i cierpienie od czasu wygnania z raju Adama i Ewy są wpisane w kondycję człowieka. Nie ma tutaj takiego prostego podziału, że niewierzący mają gorzej, wierzący mają łatwiej, bo ich jakieś tam choroby nie dotykają. Żyjemy w świecie, w którym jest ból i cierpienie i ono dotyka jednych i drugich. Różne mogą być odpowiedzi. Z innego poziomu będzie odpowiadał na cierpienie człowiek wiary, a z innego poziomu będzie odpowiadał na cierpienie człowiek niewiary. Ale to nie temat dzisiejszego rozważania. Zwróćmy uwagę na to, że człowiek, który jest chory od urodzenia, nigdy nie chodził, kiedy słyszy nauczanie Pawła, Pismo mówi, słuchał przemówienia Pawła, spojrzał na niego uważnie i zobaczył, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia. To jest niezwykły fragment, który pokazuje, że w kontekście bólu i cierpienia człowiek jest zdolny do słuchania słowa i to słowo może w nim obudzić wiarę. Czyli proszę zauważyć, w sytuacji kryzysu byśmy powiedzieli, takiego kryzysu, w którym ten człowiek nauczył się już żyć. Nie wiemy, ile miał lat, no ale był dorosły. I kiedy pojawia się apostoł, ewangelista, nauczyciel wiary, który naucza, odkrywa, że jest w tym człowieku wiara. Paweł odkrywa, że jest w tym człowieku wiara. I stąd następny krok. Stań prosto na nogach. Świadkami jesteśmy uzdrowienia. Jakie to może mieć dla nas znaczenie? Bracie i siostro, trochę z odpowiedzialnością za słowo musimy się zawsze zmagać. I zadawać sobie pytanie, czy moje słowa, które wypowiadam słuchaczu, budzą nadzieję, czy ciągną go w dół? Jest źle i będzie jeszcze gorzej? Czy tego typu jest moje nauczanie, moje mówienie? Każdy siebie pyta, świadectwo? Czy raczej wierzę w Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych? Jesteśmy w ręku opatrzności Bożej. Zobaczcie, że tego przemówienia Pawła nie mamy tutaj przedstawionego. Ale to mówienie przyniosło nadzieję. I w ten sposób dostajemy dzisiaj pierwsze mocne światło. To jest zachęta do tego, troska o to, żeby słowa, które wypowiadam, przynosiły nadzieję. Żeby ten, który je słuchał, żeby można było zobaczyć, że obudziły w nim wiarę. Drugie. Reakcja na uzdrowienie zrozumiała jest także z kontekstu historycznego. Mianowicie w tamtej listrze, która jest wspominana, istniał przekaz, że kiedyś Zeus i Hermes nawiedzili to miejsce. I kochani, dwoje dziadusiów, dwóch starców tylko, okazało im gościnę. No i według tych opowieści mitologicznych, potem to miasto zostało zniszczone, a ocalali tylko to małżeństwo starców, którzy przyjęli. No i w tych przekazach oni już nie chcieli popełnić po raz drugi tego błędu i kiedy Paweł i Barnaba mocą Jezusa zmartwychwstałego, tak wierzymy, dokonali tego uzdrowienia, to oni potraktowali ich jako bożków. Zasada. Jeżeli ktoś nie ma biblijnej wiary, to drugiego człowieka traktuje jako Boga. Ufność zaczyna pokładać w człowieku, a nie w Bogu. My rozumiemy, nie mówię tego, moi drodzy, z pretensją, no po prostu ci ludzie nie mieli poznania. Zobaczyli przejaw niezwykłej mocy, więc postąpili zgodnie ze swoją wiarą. To nam pokazuje, że biblijnej wiary od niebiblijnie wierzących nie można oczekiwać. Raczej to jest to działanie takie na zasadzie trochę, muszę oddać, żeby mi nie zaszkodziło. I teraz trzecia odsłona, moi drodzy, to najistotniejsze. Ten kerygmat to nauczanie, które wygłasza Paweł i Barnaba do tłumu ludzi, którzy chcą im oddać cześć, którzy chcą ich deifikować, ubóstwić. Następujące elementy w tej wypowiedzi. Paweł mówi, my też jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniu. Apostołowie, ewangeliści mają świadomość swojej ograniczoności. Nie przypisują sobie żadnej niezwykłej roli. Po drugie, nauczamy was, abyście odwrócili się od marności do Boga żywego. Jasne pokazanie, że to, na czym budują swoje życie niewierzący, jest iluzją, rozpada się. Nazywa to Paweł marnością. Perspektywą jest, alternatywą, przepraszam, jest wiara w żywego Boga. I ciekawy jest opis, kim jest żywy Bóg. Stworzył świat i wszystko, co na nim istnieje. Po drugie, jest ten żywy Bóg panuje nad narodami, pozwala, daje autonomię, aby ludy kroczyły swoimi ścieżkami, żeby prowadziły własny styl życia. Po trzecie, daje o sobie świadectwo, czyli objawia, odkrywa się przed tymi ludźmi i robi to w taki sposób, żeby było to dla nich zrozumiałe. I tutaj widzimy, że czyni im dobrze, daje deszcz, daje urodzajne lata, daje pokarm, daje radość. Zauważcie, ludzie bez tam w tej Listrze, bez znajomości Boga objawienia, Boga Biblii, słyszą najbardziej podstawowe prawdy. Istnieje Stwórca świata, czyli swoje istnienie zawdzięczacie komuś, kto jest mocniejszy od was. Ten ktoś troszczy się o was. Ten ktoś troszczy się o to, żeby wasze pola przynosiły uprawy. Żebyście mieli w życiu pomyślność. Ten ktoś troszczy się o radość. Można powiedzieć, daje wam przeżyć to życie. Natomiast ci, którym wierzycie do tej pory, nazywamy to idole, bożki, oni są marnością. Mówi, trzeba nawrócić się do żywego, do żyjącego Boga. I to jest prosty kerygmat dla niewierzących ze świata, dla pogan. Zauważcie, ani mru-mru, ani słowa o wyjściu z Egiptu, ani słowa o Abrahamie, ani słowa o Dawidzie, bo dla tamtych ludzi to były historie nic nie mówiące. Oni mieli swoje mity, oni mieli swoją opowieść o Zeusie i Hermesie. Jaki wniosek dla nas, kiedy to słowo rozważamy? Krocząc na drodze życia, chodząc Bożymi ścieżkami, nie możemy zakładać tego, że ludzie świata, których spotykamy, że oni mają minimum biblijnej wiedzy. Trzeba przyjąć, że ich postrzeganie Boga jest związane z marnością. I dlatego gotowość do złożenia świadectwa istnieje Stwórca świata. Istnieje Boża opatrzność, która ten świat podtrzymuje w istnieniu. Troszczy się o to, żebyśmy mieli życie. Ja nie jestem Bogiem, On jest Bogiem. I to jest, moi drodzy, wszystko. Inne nauczania pogan pojawią się w kolejnych rozdziałach Dziejów Apostolskich. Tutaj mamy to najbardziej pierwsze, takie najbardziej podstawowe. Niech to pozostanie wśród nas, a postawa, którą warto w sobie pielęgnować, to jest, pozwól poganinowi być poganinem. Nie oszukuj siebie, nie oszukuj innych. Jeśli ktoś jest poganinem, nie wierzą, taki jest. Tam, gdzie nie ma wiary, tam nie ma Bożego Ducha. Więc jak Paweł w liście do Koryntian pisze, głupstwem mu się to wydaje i nie jest zdolny do pojęcia spraw Bożych. Więc dla nas, dla ludzi wiary, z tego też płynie i taka nauka. Wiedz, z kim, o czym rozmawiasz. Bo ktoś nie z własnej winy może nie umieć wznieść się na twój poziom. Moi drodzy, to na dzisiaj tyle. Amen.